Kochani, witam was. To trochę moja wina, dlaczego mężczyźni się nie dzielą, ponieważ będąc tam przez weekend powiedziałem, że umawiamy się, że nikomu nie mówimy o tym, co tu będzie mówione. A ja tylko chciałem poprzez to zachęcić, żeby rozmowy były autentyczne, żebyśmy nie tylko powierzchownie rozmawiali, obawiając się, że gdzieś tam to zostanie przekazane dalej, że na przykład Mirek powiedział, że zmaga się z tym czy z tamtym. Ale pewnie dlatego, że jesteśmy właśnie tacy, że nie lubimy za dużo mówić o swoich uczuciach i emocjach. Tak, kochani, jestem dzisiaj wśród was jako wynik pewnych rzeczy, które ostatnio Bóg czyni w moim życiu. Wszedł ponownie po 26 latach i spowodował pewne przeszkody w tym, co szło dobrze, w czym się dobrze czułem, i o tym chciałbym mówić również z Bożego Słowa. Pastor was zareklamował mnie, że będę mówił o tym, co nowego się dzieje w moim życiu, i tak sobie myślę, bo jak na dole dzieliłem się ze zgromadzeniem The Branch, to na końcu dopiero trochę powiedziałem i chyba jednak tak zrobię, bo może wtedy do końca wysiedzicie, bo zechcecie usłyszeć, co Bóg robi. To jest tak, jak oglądamy wieczorne wiadomości i nie wiem, czy zauważyliście, ale pierwszą wiadomość, którą reklamują, o której będą mówić, podają na końcu, nie? Żeby siedzieć i wytrzymać do końca, bo to będzie ta może najważniejsza. Więc niekoniecznie to będzie najważniejsza wiadomość, ale pójdzie to bardziej po linii osobistej. A tymczasem chciałbym, abyśmy udali się do Bożego Słowa. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze Rodzaju, w 12 rozdziale znajdujemy zapisane takie słowa. I oto czytamy Słowo Boże. 12 rozdział Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, od 1 do 9 wersetu. Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. A wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę. I będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan. A poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili, oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Abram przeszedł Kanaan, aż doszedł do miejscowości Sychem, do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan. Ziemię tę, obiecał, dam twojemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd Abram przeniósł się w kierunku góry na wschód od Betel. Tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a Aj po stronie wschodniej. Zbudował tam również ołtarz Panu i wzywał imienia Pana. Potem Abram powędrował dalej i dotarł aż do Negebu. Chciałbym, abyśmy również przeczytali Boże Słowo z Nowego Testamentu, z Listu do Hebrajczyków, 11 rozdział i 8 werset. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo. i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Kiedy mówię słowo przeszkoda albo przeszkody, albo ktoś nam w czymś przeszkodził, jeżeli słuchamy tego i obserwujemy swoje własne emocje, co czujemy? Jest to pozytywna rzecz czy negatywna? Kiedy mamy jakiś projekt i nagle coś wypadło i przeszkodzono nam. Może telefon, może ktoś przyszedł i przeszkodził. I nagle musieliśmy przerwać to, co robiliśmy. Zazwyczaj traktujemy to jako coś niepożądanego, niemile widzianego, gdyż jest to przeszkoda. Ale przeszkody można inaczej też traktować. Na przykład, kiedy żołnierzy się ćwiczy do różnych zadań specjalnych, szczególnie desantowych, te elity wojskowe, to przeważnie w tych obozach, gdzie trenuje się, gdzie oni trenują, na zewnątrz całe otoczenie, teren jest zbudowany, pełno jest pobudowanych i nazywamy te rzeczy, pełno jest pobudowanych czego? Przeszkód. Mówimy o to przeszkody. I te przeszkody nie przeszkadzają w treningu, w osiągnięciu kondycji do zadań później im przydzielonych, ale tak naprawdę te przeszkody sprawiają, że oni są bardziej przygotowani do tego, co w przyszłości będą musieli wykonać. I dzisiaj chciałbym mówić o takich przeszkodach, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, aby nam przeszkodzić. Wiecie, kiedy Bóg przychodzi z czymś, to nie ma znaczenia, co to jest. Od Boga należy to przyjąć. Amen. Wierzymy, na tyle ufamy Bogu, że chcemy to przyjąć. Są to przeszkody. Bóg przychodzi z przeszkodami. O tym chciałbym dzisiaj mówić. Oto życie Abrahama. Tak wiemy, jeżeli uważnie czytamy, że w tym momencie on jeszcze ma na imię Abram, później Bóg zmienił jego imię na Abraham, ale żeby już nie mieszać tych szczegółów, to już nazwijmy go Abrahamem. Jest on Abrahamem, którego znamy jako praojca narodów, jako tego, według po którym Bóg się przedstawia. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, więc Abraham. Abraham sobie żyje w Haranie, jest to starożytna Babilonia, Chaldeja. I jest poganinem. W tym momencie jeszcze nie ma ani narodu żydowskiego, ani nie ma systemu ofiarniczego, nie ma przykazań, Biblia nie istnieje. I właśnie w takich czasach, kiedy człowiek sobie żyje, z innych fragmentów Bożego Słowa widzimy, że prosperuje w życiu, jest mu dobrze, nie ma dzieci, co prawda, ale na razie nie narzeka. Ma 75 lat, wszystko ma poukładane, wydaje się, że już czas pomyśleć o emeryturze, o zwolnieniu w życiu i nagle przyłapuje się, że jakiś głos do niego mówi: Abrahamie, zamykaj wszystko, pakuj wszystko i ruszaj w drogę. Nie wiem, na jakiej zasadzie Abraham rozpoznał, że jest to głos Boga, że nie jest to jego własny wymysł, że nie są to jego własne fantazje, ale jest to głos Boga. Nie miał odnośnika. Nigdy wcześniej Bóg do niego nie przemówił. Nie mógł poznać Boga po głosie. Nie miał pastora, do którego mógł się udać i powiedzieć: pomóż mi rozpoznać, czy jest to mój własny głos, czy jest to głos samego Boga. Nie mógł też nazwać tego Boga, ponieważ to był całkowicie ktoś inny. Bogów, w których on wierzył wcześniej, można było spakować do kieszeni. To wydarzyło się parę pokoleń później, kiedy Jakub szedł i jeszcze się nie wyzbyli w tamtym czasie. Jest napisane, że bożki domowe wiozła ze sobą. Także pamiętajmy, Abraham to nie jest człowiek taki sam jak my, który już wszystko wie. Ale jest to człowiek, który tak naprawdę wierzy w wielobóstwo, wielu bogów i nagle spośród tych wielu bogów wyłania się głos dominujący ponad resztą i on rozpoznaje to, że jest to Bóg. Nie wie, co to za Bóg, ale gdzieś w środku prawdopodobnie jest przekonany, że należałoby pójść za tym głosem. I List do Hebrajczyków, kiedy zaczęliśmy czytać, rzuca nam światło na to, że Abraham dokonuje kroku wiary. Wiecie, krok wiary mówi o niepewności, a nie pewności. Ja wiem, że my stosujemy często definicję z listu do Hebrajczyków, że wiara jest pewnością. Tak, ale jak pomyślimy o procesie, który prowadzi do tej pewności, jest wiele niepewności. Kiedy mówimy wierzę? Jeżeli wrócicie do domu i ktoś z waszej rodziny dzisiaj nie był na tym nabożeństwie i zapyta się, czy był ten i ten, i nie jesteście pewni, ale myślicie, to możecie powiedzieć coś takiego, wierzę, że był. No ale jeżeli wrócicie i zapytacie się, no przepraszam, siebie użyję jako przykład, jeżeli zapytacie się, czy Mirek był na nabożeństwie i powiecie, wierzę, że był, no to prawdopodobnie albo teraz drzemiecie, albo nie słuchacie, albo nie patrzycie. Czyli wiara w pewnym sensie mówi o dozie niepewności. Jest napisane, że Abraham uwierzył w ten głos i postanowił pójść, nie wiedząc, dokąd idzie. Niesamowita doza niewiadomej. Dokąd idzie, nie wiem. Tak sobie myślę, jego rodzina, mamy wymienioną żonę Sarę, mamy wymienionego bratanka, więc prawdopodobnie są inni krewni. Abrahamie, co robisz? Pakuję się, przeprowadzam się, wyruszam w drogę, a dokąd? Nie wiem. Przenieśmy to na dzisiejsze czasy. Ktoś bliski sprzedaje dom, pakuje się, ładuje ciężarowy samochód, tak zwanego traka, i przychodzicie pomóc, bo chcecie pomóc, ale kiedy pytacie, dokąd się wyprowadzasz, to kiedy mówi nie wiem, to albo nie chce powiedzieć, a jeżeli rzeczywiście nie wie, to zaczynacie martwić się o takiego człowieka. To jest dokładnie to, co Abraham robi. Nie wie, dokąd idzie, ale postanawia iść. Postanawia pójść za tym powołaniem, za tym głosem Bożym, który przeszkodził w jego codziennym, poukładanym życiu, które było fajne, które było dobre. To nie było wywołanie z jakiejś tragedii, bo z tragedii Bóg również wywołuje, ale nie o tym dzisiaj. To jest moment, kiedy Bóg przychodzi, a my czujemy się, że nam przeszkodził w tym, co dobrego działo się w naszym życiu. I wyruszył. Pójście za głosem Bożym nie oznacza, że nie popełniamy błędów. Po drodze, kiedy Abraham już wędruje, idąc, nie wiedząc dokąd idzie przez Egipt. W Egipcie popełnia pierwszy błąd. Posługuje się pewnego rodzaju kłamstwem, nie do końca kłamstwem, ale kłamstwem, ukryciem pewnej prawdy, pewnego faktu, żeby uratować swoje własne życie. Miał nie tylko subiektywną ocenę swojej żony, bo każdy mąż wie, że ma subiektywną ocenę, że moja żona jest najpiękniejszą kobietą na świecie. I wiecie, że subiektywność nie podlega weryfikacji. Bo pomyślmy, gdyby nasze subiektywne oceny miały podlegać weryfikacji, to na przykład kubki, które mówią najlepszy tata na świecie, powinni sprzedawać również wersję średni tata. Albo może być tata, którego mam, bo porównałem go z innymi ojcami i ten, którego mam, jest okej. Okay. Nie. Jeżeli na Dzień Ojca kupujemy jakiś kubek dla kawy, na kawę, to na tym kubku najprawdopodobniej będzie pisało najlepszy ojciec na świecie. I nikt nie ma prawa mi wtedy powiedzieć, słuchaj, porównaj swojego ojca ze swoim i od razu zmienisz zdanie. To nie o to chodzi, prawda? Więc Abraham ma subiektywną ocenę Sary, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie, ale miał również obiektywną ocenę swojej żony, bo wiedział, że inni mężczyźni też będą ją widzieli jako bardzo piękną, bardzo atrakcyjną, a będąc w Egipcie, w obcym kraju, w tamtych czasach, wiedział, czym to grozi. Że najprawdopodobniej w tym kraju, gdzie bogaci ludzie mają po wiele żon i tylko chcą następną i następną, prawdopodobnie ktoś mnie zlikwiduje i zabierze Sarę jako swoją żonę. I wymyślił sposób, nie sposób, który uchroni Sarę przed tym, żeby jakiś mężczyzna ją zabrał, ale że uchroni jego własne życie i mówi, jestem bratem jej, a ty też mów, że jestem twoim bratem, a nie mężem. Bogu się to nie podobało. Sara została zabrana. Ale Bóg się upomniał o to. Przebaczył Abrahamowi, uratował Sarę przed znalezieniem się w ramionach innego mężczyzny. Bóg im to wybaczył i szli dalej. A więc Abraham nie był doskonałym człowiekiem, nie był doskonałym mężczyzną. Dzisiaj nie mam czasu, aby wymieniać wszystkie błędy Abrahama. A wypadałoby tylko wspomnieć, kiedy Abraham otrzymuje drugą obietnicę, która ma pomóc w zrealizowaniu tej pierwszej, o której czytaliśmy, że Bóg rozmnoży jego potomstwo. Będzie ono jak piasek morski, gwiazdy na niebie, ale przecież jest w tym momencie bezdzietnym. I kiedy Bóg przyszedł po raz drugi z obietnicą, że będzie miał syna również z udziałem swojej żony, postanowili Bogu pomóc. Wszyscy znamy tą historię i w tym planie niebożym rodzi się brat, starszy brat Izaaka, Iszmael, z innej żony, Hagar. Następny błąd popełniony. Ale ostatecznie Abraham niekoniecznie nie ufa Bogu, ale nie ufa sobie. Tak sobie myślę, że łatwo jest oskarżyć, i słyszałem wiele kazań na ten temat, że Abraham nie zaufał Bogu do końca i dlatego popełnił te błędy, dlatego razem z Sarą próbowali Bogu pomóc, dlatego kłamał w Egipcie. Ale chcę wam powiedzieć, że nie myślę, że on tak bardzo nie zaufał Bogu, ale nie zaufał sobie. Prawdopodobnie zwątpił w siebie, czy rzeczywiście usłyszałem głos Boga, żeby ruszać w drogę. Bo jeżeli ja to sam wymyśliłem, no to nic dziwnego, że znalazłem się w sytuacji, gdzie muszę dokonywać takich wyborów. A więc Abraham tak naprawdę był takim samym człowiekiem jak my. Że kiedy popełniamy błędy, popełniamy grzechy, to niekoniecznie następuje totalna degradacja naszej wiary, gdzie uznajemy siebie już za niewierzących ludzi, albo za ateistów, albo że Biblia już nie jest Słowem Bożym i dopiero wtedy popełniamy grzech. Nie. To, co się dzieje, kiedy popełniamy grzech, to uznajemy, że być może musimy dokonać decyzji, która wiemy, że Bogu się nie podoba, dlatego że znaleźliśmy się w okolicznościach, które są z naszej winy, a nie z Bożej winy. Inaczej zaczynamy nie ufać sobie, że być może to myśmy nie posłuchali, może myśmy dokonali złej decyzji, to myśmy przyjęli nie tą pracę, którą trzeba, to ja może związałem się z osobą w małżeństwie nie tą, która jest od Boga, czy nie tym, który jest od Boga. Ludzie cały czas zadają sobie takie pytania. To nie jest kryzys wiary, czy Bóg źle mnie poprowadził, tylko czy ja dobrze słuchałem Bożego głosu i szedłem za tym, gdzie Bóg mnie prowadzi. Bo kiedy znajdujemy się w trudnościach, wtedy zaczynamy po pierwsze siebie obwiniać, czy rzeczywiście ja idę drogą, którą Bóg mnie prowadzi. Kochani, ta historia uczy nas, że nawet kiedy idziemy drogą, którą Bóg nas prowadzi, znajdujemy się w sytuacjach, gdzie nasze decyzje są testem kontynuacji naszej wiary i naszego zaufania Bogu. W momencie i również sobie, że usłyszeliśmy Boży głos, że idziemy za tym powołaniem. Bo kiedy zaczynamy wątpić Bogu albo sobie, zaczynamy wtedy kombinować i popełniać większe błędy, z których Bóg musi w swojej łasce nas wyciągać. A więc Bóg zjawia się w życiu Abrahama, wchodzi z przeszkodą jego rytmu życiowego i wzywa go do pójścia za nim. Ale dzisiaj my, którzy znamy finał jego życia, wiemy, że to była najlepsza rzecz, jaką zrobił. Ponieważ 4000 lat później po Abrahamie my dzisiaj ciągle o nim mówimy. Nowy Testament, Jezus, apostołowie powoływali się na Abrahama, nazywając go ojcem wiary. Bóg również o Abrahamie powiedział, to mój przyjaciel, został nazwany przyjacielem Boga. I wiecie, Abraham w tej drodze pójścia tak naprawdę niczego dla Boga nie zrobił. Nie zbudował świątyni, tak budował takie ołtarze, ale nie wiem, czy wiecie, jak starożytne ołtarze wyglądały. Parę kamieni i to wszystko. To były takie osobiste miejsca oddania czci Bogu. Ale Abraham niczego nie zrobił, niczego nie zbudował, nie założył miasta, nie założył państwa tak naprawdę. Nie był przywódcą tak jak Mojżesz, który wyprowadził naród z niewoli. Abraham tak naprawdę nic nie zrobił, a Bóg mówi, to mój przyjaciel, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem jego syna Izaaka, Bogiem jego wnuka Jakuba. Bo co zrobił? Bo pozwolił sobie przeszkodzić w swoim życiu i pójść za głosem Boga, którego jeszcze nie znał, do miejsca, do którego nie wiedział, do jakiego miejsca ten Bóg go prowadzi. Po prostu zaufał. Przeskoczmy około 4000 lat. Mamy inną osobę, trochę młodszą od Abrahama. Abraham miał 75 lat. Mamy osobę, która ma według historyków biblijnych między 13 a 16 lat. Pochodzi z Nazaretu, ma na imię Maria. Niewiele wiemy na jej temat jej życia, ale tak wygląda, że życie jej toczy się normalnie. Tak jak życie nastolatki powinno się toczyć. Być może chodziła do szkoły. Być może po prostu była w domu. Nie znamy wielkich szczegółów tamtych czasów, jak funkcjonowała dziewczyna. Ale jeżeli byłyby to nasze czasy, prawdopodobnie robiła plany na przyszłe wykształcenie, na przyszłą karierę zawodową, na przyszłe życie rodzinne, na bycie żoną czyjąś. I nagle Bóg wchodzi do jej życia z przeszkodą jej rytmu życiowego i przedstawia się w postaci anioła. Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Jest napisane, że zaniepokoiło ją to pozdrowienie. Co to miało znaczyć? Nagle anioł Gabriel jej wyjaśnia, że Mario, zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. I ten syn będzie niezwykły. To będzie ktoś pochodzący od Boga. To będzie rozwiązaniem dylematu ludzkości. Będzie rozwiązaniem grzechów ludzkości. Będzie zbawieniem dla ludzkości. Pomyślcie, dziewczyna z małej wioski słyszy globalne zadanie i nagle mówi, ale jak? To jest niemożliwe. Przecież ja nie znam mężczyzny. Mario, nie martw się. Pomyślmy przez chwilę, na co była narażona Maria. Jeżeli Józef jej narzeczony, przyszły mąż, miał problem zaakceptować to, co zaczęło dziać się z jej ciałem i postanowił ją opuścić, myśląc, że go zdradziła. Co ludzie mówili? Zobaczcie, dziewczyna mówi tak na Boże powołanie, mówi, niech mi się stanie według słowa Twego. Zobaczcie, jaka przeszkoda normalności, dlatego że powiedziała Bogu tak. Myślę, nie musimy do końca opowiadać historii życia Marii, ale wiemy, że to była najlepsza decyzja, jaką zrobiła, mówiąc tak, pójdę za Twoim słowem, pójdę za Twoim głosem. Przeskoczmy około 40-60 lat później. Mamy człowieka imieniem Filip, jeden z pierwszych diakonów Kościoła, który w wyniku prześladowania znalazł się w regionie Samaria, w mieście w Samarii. I zaczął głosić Słowo Boże. Jest napisane, że Samaria tak się otworzyła na dobrą nowinę, że było wiele radości w tym mieście. Cuda się działy, nawet Szymon Czarnoksiężnik się nawrócił i przyjął dobrą nowinę, którą Filip głosił. Zaczęli się ludzie chrzcić, kościoły zaczęły powstawać, wielkie przebudzenie, miasto przeobrażone. I w tym momencie przychodzi głos do Filipa. Filipie, wstań, udaj się na pustynię, na drogę, która prowadzi do Gazy. Gdzie logika? Czyj to głos? Mój czy Boży głos? Przecież tu jest tyle pracy. Mało to, że to jest praca, która się rozwija, jakaś zwykła praca. To jest praca, którą widzimy wyraźnie, że jest to Boża praca. Bóg to błogosławi, co robię. Jestem w mieście, gdzie ludzie... Cóż może być ważniejszego od tego, że ludzie się nawracają i poznają Boga? I to nie tylko emocjonalnie, ale ich życie jest zmienione. Podejmują decyzję pójścia drogą Chrystusa, wchodzą do wody, dają się ochrzcić. Coś, co sprawiało później prześladowanie ich, nie boją się, jest to autentyczne. I w tym momencie przychodzi głos, zostaw to, wyjdź z tego, w czym jesteś. Panie, ale przecież Ty mnie tam posłałeś. I zauważcie, Bóg wchodzi z przeszkodą. Przeszkodził rytmowi nawracania, cudów, tego, co się tam działo, i nagle Filip udaje się na drogę pustynną. Stanął na drodze. Co ma robić? I w pewnym momencie patrzy, przejeżdża karawana Etiopczyków i Pismo Święte mówi, że minister skarbu królowej Kandaki Etiopii jedzie. Mamy informację, że był to po pierwsze człowiek pobożny. Nie wiem, czy wiecie, ale w Etiopii Żydzi mieszkają. Kiedyś w historii przy rozproszeniu oni tam się znaleźli. Oni trochę inaczej wyglądają. Ich skóra jest ciemniejsza niż ci Żydzi z Palestyny. I wielu z nich do dzisiaj tam żyje. To są ci Żydzi etiopscy. A najprawdopodobniej ten człowiek należał do tej grupy ludzi. I w związku z tym jako wierzący Żyd udawał się co roku do Jerozolimy na święto. I wracając, a że był bogaty, będąc ministrem skarbu w kraju, stać go było na posiadanie własnych egzemplarzy, papirusów, a ksiąg Starego Testamentu. I słowo mówi, że kiedy jechał, czytał proroka Izajasza. Jak owca prowadzona na rzeź, nie otworzył ust swoich. A myśmy myśleli, że on jest ukarany przez Boga za swoje występki i grzechy. A okazuje się, że on jest ukarany za nasze grzechy i niósł nasze winy. I jego ranami i sińcami jesteśmy uzdrowieni. I Filip stoi z boku i słyszy, jak ten sobie na głos czyta, podchodzi do niego. Pyta się, czy może się dosiąść. Siadaj, chłopie, dosiadaj się. Czy rozumiesz, co czytasz? Pyta Filip. Etiopczyk mówi, no nie mam pojęcia, nie wiem, czy powiedz mi, czy prorok to mówi o sobie, czy o kimś innym. I zanim pójdziemy troszeczkę dalej, chciałbym, abyście zrozumieli, kim ten człowiek jest, ponieważ niektóre tłumaczenia dorzucają nam dodatkową informację, która nie jest małym szczegółem. Ta informacja mówi, że on był eunuchem. Co to oznacza? W pewnym momencie w jego życiu ktoś wziął do ręki nóż i odciął mu narządy, wykastrował go. Była to barbarzyńska praktyka, którą czyniono wśród chłopców, których uznawano, że nadają się do bycia osobistą służbą królowych, księżniczek, córek królów, ludzi wpływowych, polityków. Po prostu z mężczyzn robiono eunuchów. To był eunuch. Abyśmy zrozumieli, co przeżywał Etiopczyk, który czytał pisma Starego Testamentu, wypadałoby się udać do porcji ksiąg mojżeszowych, które mówią, że mężczyzna, którego ciało w ten sposób jest okaleczone, któremu usunięto narządy, nie ma prawa, albo ma zdeformowane narządy, nie ma prawa wstępu do namiotu zgromadzenia. Inaczej, człowieku, jeżeli posiadasz tego typu defekty, nie możesz być na nabożeństwie razem z nami. W najlepszym wypadku otworzymy ci okna, tak jak dzisiaj, może głośnik ci wystawimy i po drugiej ulicy możesz stać nie za blisko, żeby ludzie nie pomyśleli, że czasem cię wpuszczamy do tego miejsca, gdzie twoja obecność skala to miejsce. Pomyślmy, jak ten człowiek się czuł i co było w sercu tego człowieka, że sprawiało, że on był pobożny, czytał i jeździł na święto, kiedy Pismo wyraźnie mu mówiło, że on nie ma wstępu do miejsca, gdzie Żydzi uważali, że Boża obecność jest. Dlaczego? Dlatego, że ktoś dokonał rzezi na jego ciele. Zauważcie, co Bóg robi. Kiedy on wraca, prawdopodobnie sfrustrowany, bo nie wiemy, czy nawet będąc uczciwym, prawdopodobnie nie wchodził do miejsca Najświętszego, tylko siedział na dziedzińcu pogan, na zewnątrz, w tym miejscu przy świątyni, żeby nie wejść za daleko, bo przecież inni też wiedzieli, byłby zgorszeniem, gdyby... A jednak przyjeżdżał, żeby chociaż być blisko miejsca, gdzie wierzył, że jest Boże błogosławieństwo. A więc ktoś dokonał rzezi na jego ciele, z tego powodu czuje się zdyskwalifikowany z życia. Marzenie małżeństwa pierzchło, jak również wstęp do Bożej obecności ma zablokowany. I wracając, prawdopodobnie sfrustrowany, może i zniechęcony, może pretensja, dlaczego w dzieciństwie ktoś mu coś takiego wyrządził, nagle otwiera fragment Bożego Słowa, który mówi, jak owca prowadzona na rzeź. Nie otworzył ust swoich. Nie tylko ta owca to jest ten cierpiący sługa Pana, który ma dostęp po okaleczeniu do Bożej obecności, ale Słowo mówi, że wprowadza wszystkich i złoczyńców, i dobrych, wszyscy, którzy skorzystają z Jego męki, z tego, że rzeź na Jego ciele została dokonana. Co się działo? Tu pisze, nie ma wstępu, a tu jakiś sługa Pana, którego okaleczono jak owcę, którą prowadzą na rzeź, nie tylko ma dostęp do Bożej obecności, ale tych, którzy w Niego wierzą, również prowadzi do Bożej obecności. I Filip się dosiada i mówi, czy rozumiesz, co czytasz? I tam jest napisane, że głosił mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Pomyślcie, człowiek, który był zdesperowany, nie ma wyjścia ani wejścia. Dla mnie nagle słyszy, jest wyjście i jest wejście dla ciebie, ponieważ w Jezusie Chrystusie każdy człowiek ma dostęp do Bożej obecności. Krótka rozmowa doprowadziła do miejsca decyzji, gdzie... Eunuch mówi, oto woda, Filipie, co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony? Filip podrapał się w głowę i mówi, wiesz co, proponuję ci taką cichą wewnętrzną wiarę, ale chrzest może spowodować plotki u ludzi i moja reputacja może być zrujnowana, że przecież w Starym Testamencie, wtedy jeszcze Nowego Testamentu nie było, napisane, że takim ludziom jak ty nie można chrztu udzielać. Albo wiesz co, może w przyszłości jakoś ktoś inny to rozwiąże. Dzisiaj aż mi się chce, ale nie będę tego robił, aż mi się chce wymienić całą listę ludzi, którym się odmawia chrztu. Niedawno rozmawiałem z pewnym pastorem i opisana została sytuacja człowieka. I on mówi, ja mówię, udzieliłbyś chrztu? On mówi, wiesz co... Nie, ale bym odesłał do kolegi pastora, który takim chrzty udziela. Ja mówię, jak? Dlaczego? No wiesz, mówi, no ja osobiście uważam, że może być ochrzczony, ale wiesz, co by ludzie w moim zborze na mój temat powiedzieli? Ja nie sądzę, ale my wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy dbamy o swoją, staramy się dbać o swoją reputację i powodujemy, że inni ludzie z tego powodu cierpią, szczególnie w takiej hipokryzji religijnej. Ale Filip takim nie był. Film mówi, i to jest też bardzo ciekawe, że eunuch nie mówi, Filipie, ochrzcij mnie, ale on ciągle, to nam pokazuje, że on ciągle ma ten kompleks okaleczonego ciała i wiadomości ze Starego Testamentu, że taki człowiek nie kwalifikuje się do żadnych błogosławieństw ani obrządków, które wprowadzają błogosławieństwo do życia i mówi do niego, czy stoi coś na przeszkodzie, żebym był ochrzczony? Zobacz, woda jest, czy stoi coś na przeszkodzie? Mam pragnienie, chcę być ochrzczony. Filip mówi, słuchaj, jeden warunek. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, możesz. Jest napisane, że weszli do wody i został ochrzczony i Duch zabrał Filipa stamtąd, a ten człowiek jechał z powrotem do domu swego pełen radości, radując się. Nie mamy podsumowania tej historii, ona się tym urywa, że znalazł się później w Azotach. Urywa się ta historia, która mówi o tym, że w Samarii Boże przebudzenie się kontynuowało i nie wiemy, czy Filip wreszcie zrozumiał, że było to warte, czy nie, ale my dzisiaj oceniamy, że było to warte, gdyż najprawdopodobniej był to pierwszy misjonarz, który potrafił autentycznie przekazać Bożą łaskę. Zobaczcie, jestem okaleczony, ale w Chrystusie jestem uzdrowiony. Bo pozwolił na Boże przeszkodzenie rytmu, który uważał, że w tym czasie było nawet od Boga. Powoli kończąc, jest jeszcze jeden przykład, którym chciałbym się podzielić. Jest dwóch apostołów. Jest Paweł. Jest Barnaba. Są w Antiochii. Służą w tych kościołach miasta i regionu Antiochii. Kościoły są zakładane, oni szkolą, uczą uczniostwa, prowadzą ludzi do miejsca, którzy stają się liderami, aby opiekować się tymi kościołami. Jest napisane, że w tych kościołach, w tym kościele w Antiochii, oni byli prorokami i nauczycielami. I w pewnym momencie Bóg wchodzi ze swoją przeszkodą. I jest napisane, że przez Ducha Świętego przemawia do nich i do starszych tego kościoła i mówi: odłączcie mi ich, abym już miał ich do swojej dyspozycji, do dzieła, do którego ich powołałem. I w rezultacie Bożego znowu wkroczenia w przeszkody, w tym rytmie rozwijania się kościołów, Bóg wszedł i przeszkodził. Ale kiedy czytamy dalej Dzieje apostolskie, widzimy, ile błogosławieństwa wynikło, ile nowych kościołów, ile nowych regionów na ziemi usłyszało dobrą nowinę o Chrystusie, dlatego że Paweł i Barnaba uznali, że ten głos jest Bożym głosem i Bóg ma prawo wejść do naszego życia, przeszkodzić, zakłócić rytm naszego życia i najlepszą rzeczą, jaką możemy uczynić, to powiedzieć Bogu tak. Nie ma znaczenia, w jakim wieku jesteśmy. Jeżeli żyjemy tylko dla własnej wygody, nawet jako pobożni ludzie, ja nie mówię, że nasze zbawienie znajduje się wtedy w niebezpieczeństwie, ale rozmijamy się z Bożą przygodą, z Bożym prowadzeniem, z Bożą służbą. Rezygnujemy i obrabowujemy się z życia, takiego w pełni życia w obfitości, jaki Bóg ma dla nas, kiedy za każdym razem, bez względu na wiek, bez względu na stan zdrowia, bez względu na stan ekonomii, jeżeli Bóg przychodzi ze swoim wołaniem, ze swoim głosem, mówimy: tak, Panie, tak, Panie. Około 26 lat temu Bóg przyszedł z taką przeszkodą do naszego życia, do życia mojego, do życia mojej żony. Byliśmy wtedy małżeństwem z 2-letnim stażem. Mieszkaliśmy w Cleveland, Ohio. Bóg otworzył nam możliwości do służby. Najpierw rok czasu służyliśmy w angielskojęzycznym kościele, później drugi rok służyliśmy w polskim kościele. I w tym czasie, kiedy pomagaliśmy, wszystko było według nas bardzo dobrze. Ja miałem pracę, mieliśmy mieszkanie, urodził nam się pierwszy syn. Pomagaliśmy w kościele, który się dobrze rozwijał. Było wiele radości w naszym życiu. Wiele poczucia celu, sensu, Bożego bogactwa. I w pewnym momencie zacząłem odczuwać jakiś brak komfortu, dyskomfort. Zacząłem dzielić się tym ze swoją żoną, mówiąc: słuchaj, mam wrażenie, że Bóg chyba będzie prowadził nas do jakichś innych rzeczy. Nie wiem, czy to będzie oznaczała wyprowadzka, czy cokolwiek, ale że ona tak patrzyła na mnie i nie rozumiała, mówi: jak to? Przecież wszystko tutaj idzie dobrze. Ja mówię: wiem, idzie dobrze, czuwam, ale ja posługiwałem się tym przykładem w sobotę na spotkaniach męskich, że nasza rola, nasze poczucie wygody to jest tak jak chodzenie w butach, które dobrze pasują. I w pewnym momencie, nawet po latach używania tych samych butów, nagle czujemy, że one już nie są wygodne, że zaczynamy dostawać odciski, że już nogi w nas bolą, że I trzeba co zrobić? Trzeba zmienić buty. I dokładnie tak się zaczęło dziać w naszym życiu. Zacząłem odczuwać, że te buty, które przez 2 lata mieliśmy, te Boże buty, zaczynały powodować dyskomfort. I pewnego razu, trwało może parę miesięcy, nie wiedziałem, co z tym robić. Ciągle udzielaliśmy się, ciągle służyliśmy. I w pewnym momencie, w jedną niedzielę, mam takie bardzo mocne przeczucie, w niedzielę rano, kiedy wstaliśmy jeszcze, nie udaliśmy się na nabożeństwo i mówię, słuchaj, mam takie wrażenie, że dzisiaj Bóg coś do nas powie w tej sprawie tego dyskomfortu. Żona mówi, okej, zobaczymy. Że tak powiem, jak na złość. Pierwsze poranne nabożeństwo, tyle radości, tyle miłości od ludzi, tyle wspaniałych przeżyć, wróciliśmy do domu. W tamtych czasach jeszcze wieczorne nabożeństwa mieliśmy. Nic się nie wydarzyło, żona patrzy na mnie i nic nie mówi. Udaliśmy się na wieczorne nabożeństwo. Również wspaniały czas, dodatkowe niespodziewane przeżycia. Bóg coś robi między ludźmi. A ja czuję dyskomfort, ale nic się nie dzieje. I około 8:30 wieczorem żona wreszcie spojrzała na mnie i mówi, no i co, proroku? Mówi, wiesz, co z takimi robiono w Starym Testamencie? Ja mówię, jak chcesz, to możesz. Ale mówię, wiesz co, jeszcze dzień się nie skończy. I gdzieś za 15-20 minut, koło godziny 9, może nawet później, dzwoni telefon. Ja pobiegłem na górę specjalnie, żeby żona nie słyszała, ale gdzieś w środku myślę, to jest to. To będzie rozwiązanie. Podnoszę telefon i odzywa się pastor zboru z Chicago. I na linii również jeden ze starszych zboru jest. I zaczynają mi mówić, że przez 5 lat po założeniu Polskiego Centrum Chrześcijańskiego doszli do wniosku, szczególnie ten pastor, który nie mówił dobrze po polsku, on sam doszedł do wniosku, że Bóg gdzieś indziej go prowadzi, wywołuje go z centrum i jako Kościół od pewnego czasu, gdzieś może 2-3 miesiące, modlą się, nie mówiąc mi o tym nic, modląc się o mnie, że jak zwrócą się do mnie, żebym ja w sercu miał, że Bóg powołuje mnie do Chicago, aby przyjechać i przejąć rolę pastora tego kościoła. Jeżeli mnie znacie, to się nie zdziwicie, że ja w tym momencie zrobiłem coś takiego i mówię, wiecie co, muszę porozmawiać z żoną, musimy to przemyśleć, musimy to przemodlić, a w środku aż mi się chce powiedzieć, tak, przyjedziemy, będziemy, ale myślę, trzeba być rozsądnym i zakończyliśmy tą rozmowę, ja zbiegłem na dół, żona mówi, to jest to, co... Mając łzy w oczach, mówi, nie wiem kto to, nie wiem o czym rozmawialiście, ale to jest to. Wiemy co robimy. Ja mówię, tak, wiemy co robimy. Po miesiącu znaleźliśmy się w Chicago i przez 26 lat doświadczaliśmy Bożych błogosławieństw, służąc temu Kościołowi, obserwując Boże błogosławieństwa, płacząc przy porażkach, przepraszając za błędy, śmiejąc się i płacząc razem, przechodząc przez sukcesy i porażki, błogosławieństwa i grzechy, które Bóg musiał nam wybaczyć. Ale chcemy wam powiedzieć, i chcę ja wam dzisiaj, nie ma mojej żony, chcę wam powiedzieć, że tych 26 lat w Polskim Centrum Chrześcijańskim nie oddałbym za nic, za żadne skarby świata. Jesteśmy w 100% pewni, że tam mieliśmy być przez ten czas i służyć temu Kościołowi. Około 1,5 roku temu, siedząc z żoną, mówię tak do żony i robię tak jak 26 lat temu. Ja mówię, żono, zaczynam czuć lekki dyskomfort. I po tylu latach żona już wie, że jak ja tak mówię, to nawet jeżeli nie wiem, co będzie dalej, to coś będzie. I mówię, żono, kochanie, czuję dyskomfort w roli pastora tego kościoła. Jak to? Przecież wszystko idzie dobrze, rozwijamy się. Dlaczego? Mówię, nie wiem, czuję, że Bóg będzie powoływał nas do innych spraw. Bóg wkroczył znowu z przeszkodą, i zakłócił rytm naszego życia. Tam urodził nas się drugi syn, także jeden już jest żonaty, mamy wnuki, dziękujemy Bogu, że obaj służą Bogu, są wierzący i nagle jak to, po co przerywać, po co zakłócać coś takiego? Ja mówię, byłby to wielki błąd powiedzieć Bogu nie, ale jeszcze nie wiem, do czego Bóg nas powołuje. W międzyczasie zaczęły się pewne dziwne rzeczy dziać w naszym kościele. Ludzie zaczęli dopytywać się, jaka jest przyszłość kościoła. Ja nie byłem za bardzo w stanie odpowiedzieć na to, ponieważ gdzieś w środku nie wiedziałem o tym, czy to będzie oznaczało całkowite wyjście z roli pastora, czy też nie. I gdzieś tam nie udzielałem pełnych odpowiedzi, bo sam ich też nie znałem. Zachęcałem do tego, abyśmy ufali Bogu. Mieliśmy kilka decyzji do podjęcia, ale ostatecznie doszło to do miejsca, gdzie ja już zrozumiałem, że ktoś inny powinien przejąć rolę pastora w tym kościele. I rozmawiając z przywódcami, przekazałem im taką wiadomość, że myślę o tym, ażeby odejść, ponieważ wierzę, że Bóg do czegoś innego nas powołuje, ale jeszcze nie wiem do czego. I wtedy posłużyłem się przykładem Abrahama, mówiąc, że Abraham już wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Ja mówię, są takie elementy w Słowie Bożym, gdzie wiemy, że Bóg nas woła, nie mamy klarowności, ale postanawiamy iść za tym głosem. Ale powiedziałem, słuchajcie, ja nie mam rozkładu czasowego od Boga, jak szybko to się ma dziać, więc powiedziałem coś takiego, że jestem gotów do roku czasu zostać z wami, po tym jak już podałem i przywódcom, i kościołowi, że będę odchodził, aż się znajdzie ktoś na moje miejsce. I przez ten rok działo się różnie. Różni ludzie próbowali brać sprawy w swoje ręce, w jaki sposób powinniśmy szukać i szukaliśmy kandydatów w Polsce i w Ameryce. Zapędziłem się na dole w Branchu w Kanadzie, nie, waszego pastora nie kusiliśmy. To wasz pastor chodził za nami i nie robił tak, jest wierny dla Kościoła, nawet propozycji mu nie składaliśmy. Ale żeśmy w różnych miejscach szukali kandydatów i różni przyjeżdżali i próbowaliśmy się zapoznać i gdzieś tam to nie wychodziło. Wreszcie był kandydat, który pojawił się z Polski, że wyglądało, że idzie to dobrze w tym kierunku ostatecznie, bo takie mamy prawo wewnętrzne, że musi uzyskać 2/3 głosu. Nawet doszło do miejsca głosowania. Niestety było za mało głosów i zrozumieliśmy, że w ten sposób Bóg również blokuje tutaj wejście temu człowiekowi do miejsca. Wszyscy gdzieś szukaliśmy Bożej woli. I w pewnym momencie dochodzi rok do końca, a nikogo na horyzoncie nie ma. I sobie tak myślę, Boże, no nie rozumiem tej sprawy, jak to. No wyraźnie mi powiedziałeś, że będziesz mnie prowadził gdzieś, a ja zboru nie zostawię w ten sposób bez nikogo. I wiecie, w każdym zborze pastor ma swoich zwolenników i tych, którzy są mniej entuzjastycznymi zwolennikami. Okej, okay. I to jest normalne. Taka jest duchowa ekologia zboru i to jest dobre. Ja dziękuję Bogu za jednych i drugich. Jedni uczą mnie pewności siebie, drudzy pokory i krytyków kazań sprawiają, że muszę się bardziej przygotowywać, bo zawsze mnie złapią na jakimś błędzie. Wszystko jest dobrze. I postanowiłem podzielić się ze zborem, że mówię, słuchajcie, powiedziałem rok czasu, ale widzę, że nie mamy kandydata, więc jestem gotów i mówię, nie mogę powiedzieć, że Bóg mi powiedział, ale jestem gotów zostać z wami dłużej, aż się ktoś znajdzie. I powiedziałem, że mam nadzieję, że to nie będzie zbyt długo. I że tak powiem, duża część zboru przyjęła to z entuzjazmem, ale była dość duża grupa ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, niekoniecznie wrogowie, niekoniecznie ci, którzy mnie tam nienawidzą, ale którzy w tym wszystkim zobaczyli, że Bóg prowadzi centrum może do jakichś nowych rzeczy, do jakichś to coś nowego. Trochę się tym oburzyli i niektórzy zaapelowali do mojego serca i powiedzieli, pastorze, ty nam powiedziałeś, że Bóg ci pokazał do roku czasu. Ja mówię, wiecie co, nie będziemy się spierać o słowa, bo nie wiem, czy mi Bóg pokazał ten rok czasu, czy mi pokazał, że ja mam odchodzić, a ja powiedziałem, że mogę zostać rok czasu. To już nie ma znaczenia. I ja was rozumiem. Tak naprawdę powiem wam, że jestem z wami bardziej niż z tymi osobami, które okazały entuzjazm, bo zostaję z konieczności, że nie, że was nie kocham, ale wiem, że coś nowego ma być, ale muszę jeszcze zostać, bo nie mamy nikogo, ale módlmy się w tej sprawie. Szukajmy kogoś. I kiedy tak rozmawiam ze zborem, z członkami Kościoła, coś takiego ze mnie wyszło. Sam nie wiedziałem, dlaczego to powiedziałem. Ale zanim to teraz powiem, był człowiek w naszym Kościele, jest człowiek, który... Ja przedłużam za bardzo, nie? Jest człowiek, który... który od 12 lat jest w naszym Kościele, angażował się najpierw z młodzieżą, z dziećmi, później rozwinął się do miejsca, gdzie jak ja wyjeżdżałem, on kazania głosił, prowadził nabożeństwa, później grupy domowe, nauczania i, że tak powiem, materiał na pastora, ale nigdy nie miał odwagi, zawsze mówił mnie, kiedy mu podpowiadałem, że słuchaj, ma na imię Radek, bardziej się zaangażuj, może, no to nie mam czasu, mam rodzinę, ja mówię, ja rozumiem priorytety i gdzieś tam przez lata to tak wyszło, że ja wreszcie uznałem, że Radek nie weźmie tego pod uwagę, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mieści się to w jego życiu, w jego kalendarzu i nic z tego nie będzie. To taka dorzutka do tego, co teraz chcę powiedzieć. I kiedy rozmawiam ze zborem i mówię, słuchajcie, powiem wam tak, co mi się marzy, jakie ja mam w środku pragnienie. Mam takie pragnienie, żeby wśród nas, mówię, nie mam pojęcia kto i rzeczywiście wtedy nawet o Radku nie myślałem, nie mam pojęcia kto. Ja mówię, ale gdyby wśród nas się wyłonił ktoś, kto by powiedział, usłyszałem Boży głos, że to ja mam być pastorem. Przy okazji my wszyscy byśmy usłyszeli Boży głos. Głosowanie to by była tylko formalność. Wszyscy byśmy wiedzieli, że to jest człowiek, którego Bóg nam posyła. I to wszystko. Zakończyliśmy spotkanie, pomodliliśmy się, rozjechaliśmy się do domu. To było w niedzielę po nabożeństwie. I ja gdzieś koło wtorku, może środy, bardzo mocno to wróciło do mnie. Czemu ja tak to powiedziałem? I nagle zaglądam głęboko do tego swojego pragnienia. Mówię, przecież ja miałem na myśli Radka. No ale Radek nie chce. Zacząłem się modlić, nie mówiąc nawet Sarze o tym. Zacząłem się modlić przez cały tydzień. I za tydzień w niedzielę rano jedziemy z żoną do kościoła, ja w samochodzie... Już nie mogę wytrzymać i myślę, powiem żonie i tak czuję, że mam jej to powiedzieć. Mówię, słuchaj Sara, cały tydzień się modlę i mam wrażenie, że muszę podejść do Radka i jeszcze raz go zapytać, czy przypadkiem nie wziąłby pod uwagę bycia pastorem w Polskim Centrum. Ja mówię, co będziemy szukać na świecie, jak przecież ciebie mamy w naszym kościele. Sara tak trochę, i mówię to otwarcie, bo Radek o tym też wie, żeśmy się śmiali w tych sprawach. Sara mówi, słuchaj, ja do niego podchodziłam i ty, i wiele razy rozmawialiśmy. Radek nie chce, zostawmy tę sprawę teraz. Ja mówię, ale wiesz co, ja to tak mocno mam, że no, rób co chcesz. Przyjechaliśmy do kościoła, Sara tam poszła zajmować się tak jak żona pastora, wszystkim po trochę posprawdzać, a ja siedzę w kancelarii, modlę się. I gdzieś chyba 5 minut do nabożeństwa słyszę pukanie do drzwi. Mówię, tak, drzwi się otwierają. Radek wkłada głowę, mówi, pastorze, 2 minutki, mogę? Ja mówię, no chodź. I nawet w tym momencie nie myślę, że to coś będzie nie wiadomo co. Radek wchodzi, a siada i mówi, wiem, że za chwilę zaczynamy nabożeństwo, więc przechodzę bezpośrednio do sprawy. Mówi, gdzieś tak od wtorku, środy, mówi, bardzo mocno zaczynam odczuwać, że mam przyjść do ciebie i ci powiedzieć, że jeżeli dasz mi jeszcze raz szansę, to chciałbym spróbować wziąć pod uwagę, że może ostatecznie ta droga by doprowadziła do miejsca, gdzie bym mógł zostać pastorem tego kościoła. I ja tego już na bręczy nie mówiłem, bo mi czasu brakło, albo nie wiem, albo zgubiłem wątek. Ja tak spojrzałem na niego, ja mówię, Radek, mam jedną prośbę. Zanim będziemy dalej rozmawiać, czy możesz pójść i zawołać Sarę? On tak patrzy na mnie. Ja mówię, uwierz mi, że jak ty tu zostaniesz, a ja pójdę, to efektu nie będzie tego samego. I on tak, okej. Okay. Wstaje, żeby pójść po Sarę i w tym momencie Sara nie wie, że ja mam spotkanie z Radkiem, puka, otwiera drzwi, bo jakieś pytanie miała do mnie. Ja mówię, o, jesteś Sara, chodź, wejdź. Sara weszła. Ja mówię, słuchaj, my sobie tutaj rozmawiamy z Radkiem o pewnych sprawach. I tak celowo mówię, żeby to Radek w ten sposób słyszał. I ja mówię, Sara, czy możesz Radkowi tak bez ogródek, bez obawy powiedzieć, o czym żeśmy rozmawiali w samochodzie dzisiaj jadąc tutaj do kościoła? Sara tak patrzy na mnie, na Radka, mówi o tym, że ty uważasz, że Radek powinien tutaj być pastorem. I kiedy Radek to usłyszał, ja mówię, specjalnie chciałem, żebyś usłyszał to od Sary, żebyś nie myślał, że ja tutaj coś manipuluję i tak dalej. Dopiero zaczynamy porównywać, jak to się mówi, notatki od kiedy zaczęliśmy się modlić w tej sprawie i że ja, gdyby Radek nie przyszedł, miałem podejść do niego po nabożeństwie i rozmawiać z nim o tym. On mnie wyprzedza i mówi, słuchaj, mam to w sercu. W międzyczasie powiem wam tak, że bardzo czułem się w tym czasie wyeksploatowany, zmęczony i chodziło mi pewne marzenie po głowie tak zwanego urlopu szabatowego. Tutaj nazywają to sabbatical leave, a nie mamy fachowego terminu po polsku, a może stworzymy, więc taki zdrowotny urlop szabatowy. Ale myślę, komu zbór zostawię? Nie mam nikogo w tym momencie, nawet nie mamy kandydatów, nic. A Radek mówi, ja bym chciał próbnie najpierw. Ja mówię, Radek, to jest niesamowite, ponieważ ja się modlę, chciałbym odejść na 6 miesięcy urlopu zdrowotnego, więc zróbmy tak, że ten próbny okres to będzie te 6 miesięcy, przejmujesz obowiązki pastora i pod koniec 6 miesięcy powiesz nam, czy wyraźnie jesteś przekonany, że Bóg cię powołuje do tej służby. Jak również Kościół będzie miał okazję posmakować ciebie, jego prowadzenia. I chcę wam powiedzieć, że jestem w 5. miesiącu tego urlopu, jak już łamię zasady, bo już jeżdżę, usługuję, ale w międzyczasie, kiedy Radek prowadzi, mieliśmy już 3 chrzty, mamy nowych ludzi, którzy się nawracają. Bóg błogosławi. Jest wiele radości w Polskim Centrum Chrześcijańskim. I większość, że tak powiem, większość ludzi nagle widzi i sami mi mówią, pastorze, nikt lepiej nie mógł tego wymyśleć, tylko Bóg. Tylko Bóg. W międzyczasie, będąc na tym urlopie, Bóg bardzo wyraźnie zaczął mi pokazywać poprzez moje wycieńczenie się pod prawie 30 latach służby, kiedy nie miałem takich okresów, zaczął prowadzić mnie do takich praw, które w chrześcijaństwie są już od wielu wieków. W dzisiejszych czasach zaniedbane, gdyż często uznane są jako może jakieś praktyki religijne czy tradycje. Inni się boją tych praktyk, ponieważ uważają, że to w ogóle z chrześcijaństwem nie jest do czynienia, nie ma nic. Ale okazuje się, że w historii Kościoła ludzie wierzący bardzo mocno te rzeczy praktykowali, tak zwane dyscypliny duchowe. Dyscypliny duchowe to są właśnie post fizycznej samotności gdzieś, dni, kiedy oddalamy się od rodziny czy od naszych zajęć i poświęcamy to na ciszę, na modlitwę w ciszy, na słuchanie Bożego głosu, na praktykowanie koncepcji takiej, jakim jest szabat, nie w sensie judaizmu, czy w sensie nauki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nic przeciwko, jeżeli dzisiaj są między nami, ale w sensie koncepcji osobistego szabatu, kiedy przynajmniej raz w tygodniu mamy dzień poświęcony na wypoczynek w Bożej obecności, razem z rodziną albo w samotności. Bóg zaczął prowadzić mnie do tych miejsc w Bożym Słowie, gdzie Boży mężowie regularnie z Jezusem na czele poświęcali czas właśnie na osobności. Jest wiele innych praktyk duchowych, które regenerują nasze życie wewnętrzne, gdzie możemy z powrotem łapać tą precyzję naszego działania i wyraźnie słyszeć, czy jesteśmy w miejscu, gdzie Bóg chciałby, żebyśmy byli. I nie wiedziałem, jak bardzo jest to również potrzebne ludziom dookoła. I kiedy z innymi pastorami zacząłem się dzielić, szczególnie z Polski, zaczęły napływać zaproszenia pastorów, którzy mówią, wiesz co, my się dokładnie tak czujemy, ja się dokładnie tak czuję, z żoną się tak czujemy. Nie wiedzieliśmy, że w ogóle o czymś takim można mówić. Liderzy są przemęczeni, bo mamy tych samych ludzi, którzy pracują 6 dni w tygodniu, 5 dni w tygodniu, w kościele przychodzą 2 godziny wcześniej, otwierają, przygotowują, dzieci prowadzą, są przemęczeni i czują się winni, że czują się zmęczeni i nie mają już takiego entuzjazmu. Uważamy, że materiał ten jest bardzo potrzebny. I kiedy wewnętrznie, około 1 miesiąc temu, powiedziałem, Boże, tak, pójdę za tym głosem. Nie wiem, na czym moje życie będzie polegało, ale tak, pójdę za tym głosem. Chcę wam powiedzieć, że w następnym tygodniu powiedziałem tak w sobotę, pamiętam to dokładnie rano, w modlitwie powiedziałem, Boże, tak, pójdę za tym głosem. Nie wiem, jak to się zrealizuje. I powiedziałem tak, od poniedziałku zacznę się kontaktować z pastorami. Chcę wam powiedzieć, że przez ten cały tydzień z nikim się nie kontaktowałem. Ci pastorzy różnych kościołów z innych przyczyn zaczęli się ze mną kontaktować, nie wiedząc, że ja coś takiego zrobiłem, tylko dzwonili w swoich jakichś sprawach w międzyczasie pytając, a co ty planujesz? Kiedy przyjedziesz? Przyjedź do naszego zboru. I wtedy zacząłem im opowiadać jaką wewnętrzną decyzję podjąłem, wiedząc, że Bóg mnie prowadzi w tym kierunku. W ciągu tego jednego tygodnia trzymiesięczny grafik mojego przyszłego, w najbliższej przyszłości trzymiesięczny pobyt, grafik mojego trzymiesięcznego pobytu w Polsce w 80% w jednym tygodniu się wypełnił, a bez mojego wykonania nawet jednego telefonu. Resztę dopełniłem już kontaktując się z pastorami. Przyjmuję to jako Boże prowadzenie, że Bóg tym błogosławi. 30 października, chcę wam powiedzieć, wylatuję z taką misją nauczania świętych takich rytmów duchowych, rytmów duchowego życia, o dyscyplinach duchowych wśród liderów, wśród wolontariuszy, jak również usługi na nabożeństwach. W międzyczasie dwa kościoły się zgłosiły, które będą miały taki retreat, taki event, wypad taki dla swoich liderów. Jeden kościół prawie cały tydzień. Również będę tam dla tych liderów przez cały tydzień usługiwał. I przez 3 miesiące, listopad, grudzień, styczeń, będę w Polsce. I w związku z tym dzisiaj również chciałbym, bo zrozumiałem, że pastor już przekazał wam. Jest to coś, co mi ciężko przychodzi, gdyż nigdy w życiu tego nie robiłem. Byłem w innej roli, byłem w roli pomagania drugim ludziom. I był taki moment, kiedy powiedziałem Bogu, że nie będę tego robił. Bóg mi pokazał, że jest to moja własna pycha, bo mówi, zobacz, w Nowym Testamencie to jest jedyny sposób, kiedy ja kogoś powołuję, ciało Chrystusa stoi za tymi ludźmi. Oczywiście mam nadzieję, że dzisiaj nie przyjmujecie tego jako jakiś przymus. Wiem, że jest to sprawa dobrowolna, ale jeżeli słuchając tego coś w waszym sercu się odzywa i chcielibyście stanąć za tym w modlitwie, jak również w umożliwieniu mi w sprawie, w dziedzinie finansowej, żeby się tam udać, to wiem, że za chwilę będzie taka możliwość. Także kochani, dziękuję wam za wysłuchanie. Niech was, kochani, Bóg błogosławi. Amen.